Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Jesteśmy na progu nowego roku. Za nami rok stary. Zwyczajem, no jeszcze nie naszym, bo konwersatorium jest za młode, żeby mieć jeszcze takie zwyczaje, ale zwyczajem wielu audycji, programów próbujemy sięgnąć do tego doświadczenia ubiegłego roku i zapytać, co się w nim takiego wydarzyło, takiego zasadniczego zmieniło, co będzie miało istotny wpływ na przyszłość, na dalszy ciąg, zarówno w wymiarze społecznym, jakimś państwowym, międzynarodowym, a można powiedzieć także ideowym. Pytamy o wstrząsy, czyli coś, co zostało przez różne obserwatoria społeczne, polityczne i tak dalej zarejestrowane, co ma już pewne skutki, ale co tak naprawdę zapowiada jakieś głębsze zmiany, być może. Co jest no, też w innej metaforze, można powiedzieć, porównywalne do jakiegoś przestawienia się zwrotnicy, tak, w wymiarze życia społecznego. Dzisiaj w konwersatorium jest triumvirat. Rządzimy w trójkę. Jest ze mną Michał Barcikowski.
Kłaniam się, dzień dobry.
Tomasz Rowiński.
Dzień dobry.
Jesteśmy więc w składzie redakcyjnym Christianitas, niepełnym, ale w reprezentacji. I tak się umówiliśmy, że w trzech kolejnych częściach naszej rozmowy każdy z nas jest, jak się to zwykło mówić, gospodarzem jakiegoś tematu. Zaczniemy od spraw polskich. Spraw polskich, a więc ciekaw jestem, co Tomasz Rowiński uważa za rzecz tak zasadniczo, głęboko modyfikującą sytuację naszego kraju.
No ja chciałbym zaproponować do naszej tu dyskusji program 500+, który w roku minionym został wdrożony przez rząd i który, jak mi się zdaje, pod wieloma względami też zmienił trochę sposób i funkcjonowania polskiego państwa i postrzegania, a też wzbudził wiele kontrowersji wśród właśnie, jak powiedzieć, obserwatoriów różnych społecznych i politycznych. To, co wydaje mi się, że jest takie najbardziej interesujące i najważniejsze w tym programie, to pewna taka zmiana właśnie w kierunku tego, co było zapowiadane jakoś jeszcze w kampanii wyborczej, czyli zwrot w stronę większej suwerenności polskiego państwa. Jak ja to postrzegam? Ano postrzegam to w taki sposób, że nie da się rzeczywistej takiej suwerenności odbudowywać bez odbudowywania czy budowania takich elementarnych fundamentów sprawiedliwości, tak? Czyli, że właściwego też podziału dóbr, tak? Dbania o to, o dziedzictwo, które minęło, ale też o tych, którzy przyjdą po nas. A jak wiadomo, ten program jest pierwszym właściwie takim poważnym, chociaż bardzo prostym z drugiej strony programem, który ma na celu odbudowanie polskiej demografii, którą jest bardzo źle. Jeżeli nie będzie w przyszłości Polaków, to nie będzie też Polski.
No właśnie, no ale to odpowiedz mi na takie pytanie, bo ja zrozumiałem, że w wielu dyskusjach była co do tego niejasność. Czy to jest program, który przede wszystkim uzasadnia się, tak, i jego racją istnienia jedyną, taką główną jest to, że on ma po prostu się sprawdzić w ciągu paru lat w ten sposób, że się zacznie rodzić więcej dzieci, bo to jest, mówiąc brutalnie, opłacalne, albo przynajmniej nie przynosi tak wielkich strat, natomiast jest jakimś sposobem rozwijania zwyczajnego życia rodzinnego. Czy to jest ta główna racja, bo tak niektórzy, jak widzę, myślą, czy też tak trochę jak zacząłeś, tak, że po prostu jest to też i forma jakiegoś no, wyrównania w logice sprawiedliwości wspólnego udziału w dobru wspólnym, tak? Proporcjonalnego udziału w dobru wspólnym. Państwo decyduje się na inne, można powiedzieć, inny rozdział dóbr, nad którymi ma pieczę. No i w tym drugim kontekście, bo w tym pierwszym, no to powiedzmy, dadzą się przekonać niektórzy, mówią, no trudno, możemy dyskutować, sprawiedliwe, niesprawiedliwe, ale idziemy do pewnego efektu, po paru latach sprawdzimy, jeśli się dzieci więcej rodzi, rzeczywiste zdecydowanie, no to widocznie ma to jakiś sens. Ale jest też ta druga logika, tak, i tu możemy dyskutować i pytać, no dobrze, ale czy to w ogóle tak można sobie zdecydować, że sprawiedliwe, tak, jest właśnie to, że się nagle daje tym, którzy którzy się zdecydowali na to, że mają więcej dzieci, albo w takiej są sytuacji po prostu, że w ich środowisku tych dzieci rodzi się więcej.
A jeszcze trzecią stronę można do tego dołożyć. Czy przypadkiem, jeżeli ten wzrost demograficzny albo w ogóle nie nastąpi, albo będzie mniejszy niż zakładano, czy niż jest potrzebny, żeby utrzymać tutaj jakąś elementarną stabilność systemu politycznego, społecznego w Polsce, czy mimo tego sam fakt ulżenia wielu rodzinom, które już zdecydowały się przed tym programem na posiadanie, na stanie się rodzinami, tak na założenie rodzin, na powołanie na świat dzieci. Czy samo ulżenie tym rodzinom nie będzie już jakimś celem, którego realizację chodziło? I czwarta rzecz, no to jest też właśnie pytanie, czy to jest podzielenie tego dobra wspólnego, tak, inne niż dotychczas, jakaś korekta, czy też to jest przypadkiem jednak program finansowany głównie z kredytu zagranicznego, tak, i nie oznacza on wcale jakiegoś posunięcia się tych, którzy są bogaci, jakiegoś wzięcia na siebie większego wysiłku.
To za dużo aż tych pytań, bym powiedział. Znaczy, może zacznijmy.
Naprawdę.
Nie, no, może spróbujmy odpowiedzieć, na czym by miała polegać w takim razie niesprawiedliwość tego, co mieliśmy do tej pory, tak? To znaczy, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której rodziny, a szczególnie jeszcze duże rodziny, jakby były upośledzone społecznie.
Wykluczone.
Tak. Z samego tego faktu, że posiadały dużo dzieci, prawda? Ponieważ to ograniczało ich możliwości pracy zawodowej, szczególnie mamom, ale pewnie i wielu ojcom w różny sposób, tak? Także jakby ten program przywraca też właściwie takie miejsce rodzinom. Jakby możemy powiedzieć, że w ogóle cały ten program, który jednak miał cel powszechny, tak? Czyli wsparcie rodzin, ale też jednak wsparcie rozwoju demograficznego, co nie było ukrywane, przecież zupełnie wprost było mówione, przyniósł też jakby skutki niespodziewane, bym powiedział. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe i to będzie właśnie ciekawe w roku przyszłym, tak? Bo już mamy opracowania GUS-u, które pokazują radykalny i drastyczny, byśmy powiedzieli, spadek ubóstwa wśród dzieci, tak? I to jest moim zdaniem, co jest ciekawe, to znaczy, że bardzo prosty program, tak naprawdę nie aż tak bardzo kosztowny, jak to wielu mówi, przyniósł bardzo tak naprawdę już duże zmiany, jeśli chodzi o, nie wiem, rozwarstwienie społeczne, tak, o zniesienie rzeczy, które są po prostu karygodne, tak, czyli ubóstwo dzieci. Myślę, że to jest bardzo ciekawe w tym programie i to jest coś, co powinno być właściwie taką, no, nauką i szkołą dla polskich rządów w przyszłości. To znaczy, że opłaca się, w cudzysłowie nawet, opłaca się robić pewne kosztowne posunięcia, pewne takie nawet niepopularne, tak, ruchy, ponieważ one przynoszą bardzo duże zyski społeczne, tak, zmieniają zasadniczo Polskę znacznie bardziej niż, nie wiem, kolejne fabryki fundowane dużym koncernom i tak dalej, ulgi podatkowe dla gigantów finansowych. Myślę o tej zmianie, bo to jest zupełnie jakby taki program z innego porządku myślenia o tym, jakie są powinności państwa wobec obywateli i co można zrobić stosunkowo niedużym kosztem.
Tak, no to rozumiem, że dotknęliśmy takiego tematu, za którym po prostu stoi zasada sprawiedliwości. To jest, no, musielibyśmy rozmawiać pewnie dłużej po samej zasadzie sprawiedliwości, nawet także w tej jej formule, która została w PRL-u nieco zohydzona, w sprawiedliwość społeczna, tak? Sprawiedliwość społeczna, to znaczy ta forma sprawiedliwości, która nie polega na tym, że sprawiedliwie się płaci i się dostaje, tylko sprawiedliwość polegająca na tym, że państwo, strażnik dobra wspólnego, stara się, aby wszyscy proporcjonalnie, nie w sensie materialnie równym, ale proporcjonalnie mieli dostęp do dobra wspólnego. O tym trzeba będzie w naszych konwersatoriach pewnie mówić w przyszłości, jeśli będzie to taki wstrząs, jak przewidujemy, to pewnie w przyszłym roku, w 2017.
A są jakieś wskaźniki? Nakręciło to konsumpcję trochę?
Znaczy, przede wszystkim ja zwracam uwagę na ten raport ostatni GUS-u, który się dosłownie kilka dni temu ukazał i który jakby był szeroko komentowany, bo on był niespodziewany. Myślę, że to jest jakiś taki niespodziewany efekt. Natomiast też mamy, oczywiście, bo tu są argumenty, że ten program zabije gospodarkę, prawda, bo drenuje budżet, tak, ale oczywiście jest tak,
no,
że...
No to jest mylenie zupełnie dwóch
oczywiście,
różnych...
Oczywiście, że tak. Natomiast też zwiększa się oczywiście dzięki temu konsumpcja, można powiedzieć, że to kompensuje w jakiejś mierze samo działanie tego programu, bo jak wyliczali ekonomiści, znaczna część tych pieniędzy po prostu wraca do budżetu poprzez różne podatki, które są, obudowują jakby całą konsumpcję, która się dzieje w państwie.
No na szczęście też przynajmniej jakoś tam częściowo zaczyna się potwierdzać to, że pewna część tych kwot, tak, jest używana także w jednoznacznie edukacyjnym charakterze. To znaczy bardzo często nie mówimy tylko o po prostu wyrównaniu, bo to jest ogólnie szalenie ważne, po prostu w ogóle pewnego wyrównania budżetów domowych, rodzinnych, które są bardzo, można powiedzieć, w przypadku rodzin wielodzietnych, zwłaszcza bardzo jednostronne, tak, to znaczy to po prostu... Bardzo, bardzo łatwo się wydaje pieniądze właściwie w kilku zupełnie elementarnych celach, ale tutaj zaczyna się też pewne przekroczenie. Pojawia się zdolność do tego, żeby wydawać pieniądze ponad dotychczasowe możliwości, wydawać na edukację. Dotknęliśmy sprawy. Jeśli to jest taki wstrząs, jak Tomku nas przekonujesz, to na pewno będziemy do tej sprawy musieli wrócić, ale po to, żeby mówić więcej o tej sprawiedliwości społecznej. Od tematów polskich przechodzimy do światowych. Ja myślę o takich również smutnych rzeczach, jak takie wstrząsy, to były po prostu wstrząsy sejsmiczne u naszych przyjaciół we Włoszech. Nasi znajomi benedyktyni w Nursi stracili swój klasztor, miejsce narodzin świętego Benedykta, świętej scholastyki. Całe miasto jest zamknięte, nie ma do niego wstępu. Ale my o innych wstrząsach, czasami no, nie o negatywnym charakterze, tylko o takim otwierającym, nowe perspektywy. Michale, to ty masz nas zaprosić do rozmowy o świecie.
No, czy otwierających lepsze perspektywy, to nie wiem, ale nowe perspektywy niewątpliwie. I tu w zasadzie należałoby wspomnieć o kilku wydarzeniach, nie oddzielając ich od siebie, tylko jako pewnej systemie naczyń połączonych, prawda? To będzie no, niespodziewana wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, a jeszcze bardziej to, za pomocą jakich haseł i pomysłów wygrał te wybory i przekonał do siebie Amerykanów. Mam tu na myśli no, hasła protekcjonistyczne, po części izolacjonistyczne, co w naszym konkretnym kontekście w środkowo- i wschodnioeuropejskim no, brzmi bardzo groźnie.
Ten izolacjonizm.
Ten izolacjonizm. Oczywiście no, jest ten poziom jego oficjalnych deklaracji, w których on słusznie zwraca uwagę, że Stany Zjednoczone brały na siebie koszty obrony takich państw jak Korea Południowa, jak Japonia, znaczna część Azji, po części Europa. Dzięki temu takie państwa jak właśnie Japonia, Korea, Włochy, Niemcy, które miały ściągnięty ten balast konieczności ponoszenia wydatków na obronę, który zabijał te państwa w okresie, znaczy uniemożliwiał jakąkolwiek rozsądną politykę społeczną w okresie międzywojennym, że dzięki Stanom Zjednoczonym one przeżyły cud gospodarczy, podczas gdy Stany Zjednoczone niewiele z tego ma. I w zasadzie dlaczego my mamy płacić, prawda, za obronę Tallina, która, przecież Tallin to jest, jak to określił jeden z głównych doradców Donalda Trumpa, Newt Gingrich, to są przedmieścia Petersburga. I niby dlaczego my mamy za przedmieścia Petersburga umierać? Ale to oczywiście jest tylko jeden z tych kontekstów. Gdzieś mniej więcej od lat 60., 70. w tym układzie geopolitycznym panowało takie przekonanie, że świat zachodni musi wykorzystywać konflikt realny, często mający charakter zbrojny, pomiędzy Rosją a Chinami. Temu miało służyć otwarcie się na Chiny w czasach Nixona, wciągnięcie ich do wymiany handlowej, międzynarodowej. No i po tych kilkudziesięciu latach powstaje pytanie o rachunek. Donald Trump i jego zwolennicy mówią, że no, ten rachunek jest zdecydowanie korzystny dla Chin, że stworzyliśmy mocarstwo gospodarcze. Oczywiście to można dyskutować, czy produkcja tandety to są solidne podstawy gospodarki, no ale na razie ta wymiana handlowa zdecydowanie wychodzi Chinom na plus. Tam trwa gigantyczny boom inwestycyjny. I jest pytanie, czy to jest ciągle jeszcze sojusznik, czy już taki bardziej no, taki sojusznik w stylu Aten, prawda, w Związku Ateńskim.
W tej chwili można powiedzieć, że amerykańska strategia w ogóle geopolityczna jest nakierowana na konflikt z Chinami.
Tak, Chiny stają się konkurentem, no i w związku z tym sposób naturalny, Rosja, trzeba przewartościować, przemyśleć nasze relacje z Rosją. W tej chwili dla Rosji absolutne zagrożenie biologiczne, to znaczy wyludnianie się całych połaci Rosji zauralskiej, prawda, azjatyckiej części Azji z ludności rosyjskiej, zaludnianie jej przez ludność azjatycką. Są całe wielomilionowe miasta chińskie. No i czy w związku z tym należy dalej traktować Rosję jako główne geopolityczne zagrożenie, skoro Chiny są tutaj silniejszym partnerem. I na to wszystko nakłada się trzeci, no tu oczywiście można by o referendum Wielkiej Brytanii wspomnieć. Wydaje mi się, że to też jest częściowo ten sam efekt podobnego myślenia, to znaczy, że ta solidarność atlantycka i europejska zdaniem wielu osób na Zachodzie nie przynosi takich efektów, jakich oni by się spodziewali. Nie widzą powodu, dla którego z niektórymi mają być solidarni. I trzeci wreszcie element, no to jest, jakby to powiedzieć, nowa sytuacja w wielofrontowej wojnie, która toczy się na Bliskim Wschodzie, to jest zarówno Libia, jak i Syria, jak i Irak, w której siły radykalnie islamistyczne rzeczywiście przegrywają w tej chwili w sposób dosyć wyraźny, czego zresztą jednym z objawów są agresywne działania terrorystyczne w Europie, bo to jest świadectwo pewnej słabości i desperacji, tak, tych ludzi, którzy u siebie w domu przegrywają, no ale z drugiej strony wygrywają nie ci, którzy mieliby wygrywać, tylko wygrywają różnego rodzaju siły, które nie traktują Zachodu jako sojusznika. Zresztą no, trudno, żeby Asad czy siły, no akurat w Libii no, Kaddafi już nie żyje, ale tamte siły jemu wierne jakoś tam grywają rolę. No, trudno, żeby traktować Zachód, który próbował ich obalić, tak, jako sojusznika. To wszystko wchodzi Rosja, tak, z dużymi, przynajmniej pozornie, sukcesami. No niedawno, prawda, odbicie Aleppo z rąk tych niby bardziej umiarkowanych islamistów, prawda. Zbliżenie rosyjsko-tureckie, tak, to my sobie może z tego nie zdajemy sprawy, ale każdy, kto się zajmował historią nowożytną, no to wie, że ten konflikt rosyjsko-turecki był osią, wokół której całe dzieje Europy od XVIII wieku aż do wieku XX. Ci dwaj tradycyjni arcyrywale, tak, w tej chwili zaczynają tutaj myśleć o współpracy. Turcja zdecydowanie kieruje się w kierunku wschodnim, a równocześnie ciągle ma mocne, silne argumenty wobec Zachodu, no w związku z kryzysem uchodźczym, w związku z tym, że tutaj postawa Turcji jest kluczem do jakiejś kontroli nad tym napływem uchodźców do Europy. I wydaje się, że nawet takie próby, jak to zabójstwo ambasadora rosyjskiego w Ankarze, prawda, takie spektakularne również w wymiarze no, wizualnym. Gdyby to nie chodziło o tragedię ludzką, no to wręcz artystyczne obrazy. Tutaj no, deklaracje w obu państw są takie, że to jest, my to wiemy, że to jest prowokacja wymierzona w dwa miłujące pokój narody, które się tu, i my się nie damy, tak? Jeszcze wzmocnimy naszą przyjaźń. Także no takie są tu przetasowania międzynarodowe, a my w tym wszystkim, no cóż.
Tak, siedzimy tak, w Polsce i myślimy
coraz bardziej sobie, te szczypce się zamykają, a my możemy w tej chwili no tylko tak się ułożyć, tak, żeby może niekoniecznie nam zgniotły kręgosłup, tylko jakoś je zablokować, tak, ich ramionami tutaj ściskanie się. Za bardzo świadomości po stronie zachodniej tego zagrożenia rosyjskiego nie ma, wręcz przeciwnie, oni uważają, że zagrożenia są gdzie indziej, a Rosjanie po prostu, no to jest naturalne, muszą się tutaj rozepnąć i dogadujcie się.
Mi się wydaje, że to wybór Trumpa.
A dogadywanie się z Rosjanami, jeszcze przepraszam, dojdę do kropki, jest zawsze, no w polskim wypadku można coś ugrać, tak, no coś na przykład to, że się nie będzie 17. Republiką, tak, albo że się nie skolektywizuje rolnictwa, tak, albo, no tego tak, typu. Tak, tak. Zgoda Rosji na istnienie jakiejś formy polskiej państwowości jest okupiona zawsze olbrzymią ceną.
Myślę, że wybór Trumpa będzie takim znakiem większych zmian w całym świecie, to znaczy to, że Trump mówi, że nie jest w stanie obronić części Europy w tej chwili, nie jest, jak często się to komentuje, jego wycofaniem z Europy, tylko bardziej realnym opisem dzisiejszych sił amerykańskich, które będą się przede wszystkim zajmowały konfrontacją z Chinami. A Chiny i Rosja, wbrew jakby swoim sprzecznym interesom dalekosiężnym, w krótkiej perspektywie będą tworzyły sojusz właśnie. Znaczy, że Chiny będą chciały mieć Rosjan po swojej stronie, no bo wiadomo, oni zajmują cały azjatycki kontynent i są zapleczem. Więc jest oczywiste, że Amerykanie będą próbowali wejść w tą relację. Oddać Syrię być może, oddać relację z Turcją, wiele innych rzeczy oddać.
Znaczy, tej Syrii generalnie nie mieli. Tak, od dawna, ale o to chodzi.
No tak, ale nie będą próbowali tam wchodzić. Natomiast i będą próbowali robić taki, słowo miało złą historię, ale reset pewnych stosunków z Rosjanami. Oddać im być może część się Ukrainy,
którą na własne życzenie oddać, się pozbyli.
Oddać być może konflikt ukraiński na przykład, tak, Rosjanom, czy na ich warunkach go próbować rozwiązać, tak, no, żeby zatrzymać ewidentną ekspansję Chin, które no, tak. I mają zakusy i na Koreę, i Japonię, i Indonezję, aż do Australii.
Zwłaszcza, że Rosjanie powiedzą, no panowie, nasze żądania są umiarkowane, Krym jest rosyjski, to jest oczywiste, to jest nasza ten... Chcemy mieć lądowy korytarz do Krymu i no i proszę to zrozumieć, nie możemy być zależni tutaj od prądu, gazu, węgla i wszystkiego z Ukrainy. Wschodnia Ukraina, no sami chcieli przecież, tak, to jest, więc my tylko ochraniamy ich prawo do samostanowienia, ale reszta Ukrainy sobie funkcjonuje, no przecież to nas nie obchodzi. Oni tu będą postępować dosyć ostrożnie, tak, bezczelnie, ale ostrożnie, elastycznie, wycofywać się wtedy, kiedy im się to opłaca, cele wyznaczać z ich punktu widzenia racjonalne, tak, i no, zwłaszcza, że tak jak mówię, pułkownik Kaddafi po inwazji amerykańskiej na Afganistan i na Irak zdecydowanie przybrał postawę prozachodnią. Zapłacił wielomiliardowe odszkodowania za katastrofę nad Lockerbie. Generalnie zgadzał się na wszystkie warunki, jeśli chodzi o kontrolę inspektorów ONZ-u i tak dalej. W Egipcie rządził twardą ręką, ale zdecydowanie sojusznik Zachodu, Hosni Mubarak. W Syrii to wyglądało trochę inaczej, no tam ten reżim był bardziej prorosyjski, tak, ale też jakoś tam trzymał za twarz islamistów, po czym Amerykanie, nie tylko Amerykanie, w jakimś takim, to jest temat na inną dyskusję, dlaczego, prawda, zdecydowali się najpierw obalić Kaddafiego, później pozwolili na obalenie Mubaraka. W zamian za to otrzymali chaos, tak, no w Egipcie on jest może trochę uspokojony, tak, ale w Libii ciągle jeszcze nie. No i otrzymali wojnę domową w Iraku, z którego Barack Obama zdecydował się wycofać wojska amerykańskie. Otrzymałem w zamian za to tam wojnę domową, podobnie jak i w Syrii.
Słuchajcie, próbujemy to podsumować jakimiś ideami. Tak z tego, co słyszałem od ciebie, Michale, nie wynika, żebyśmy mieli do czynienia ze światem, który w tej chwili chce się uporządkować według jakiejś idei. Raczej pragmatycznie przerzucić siły tam, gdzie akurat wydaje się oś konfliktu, nowa mm-hmm. oś konfliktu czy rywalizacji jest ważniejsza od dawniejszych, natomiast czegoś w rodzaju takiej wizji, tak, którą kiedyś z kolei ta idealistyczna linia polityki mm-hmm. amerykańskiej usiłowała rzucać światu, tak, tak. Jakiś rodzaj idei, która miała porządkować myślenie. Tak. Czegoś takiego chyba
znaczy,
nie mamy.
Jak to powiedziała jedna z takich no, radykalnie nacjonalistycznych w sensie anglosaskim komentatorek amerykańskich, Ann Coulter, no nagle się okazuje, że ludzie lubią mieć swoje kraje, tak. I w ogóle, że to jest dla nich idea ich własnego państwa narodowego jest ważną ideą. Lubią, żeby te kraje miały granice. Mhm. Lubią, żeby interesy tych krajów były, żeby władze w tych krajach, interesy tych krajów i ich obywateli stawiały na pierwszym miejscu. Ja to relacjonuję, ja nie twierdzę, że to jest prawdziwy opis sytuacji, bo jest pytanie, czy w ogóle można mówić o bezpieczeństwie danego kraju bez sensownego jakiegoś porządku międzynarodowego, tak? Czy da się zbudować amerykańskie bezpieczeństwo na rozwaleniu na przykład, na demontażu tego sojusza atlantyckiego, tak? I współpracy z Europą. Czy Stany Zjednoczone staną się bezpieczniejsze dzięki temu? Ale takie sentymenty dominują. Takie sentymenty kierowały obywatelami Wielkiej Brytanii, tak? W podejmowaniu decyzji, jaką podjęli w wielu krajach, tak? No w Polsce one też są. Takie przekonanie, mimo silnych protestów, ale obecne no kilkanaście lat temu, przynajmniej w naszej części Europy, w czasach prezydentury George'a Busha, no tego wszystkiego, co się działo po 11 września, prawda, że tu będzie wreszcie jest szansa na po tych latach 90. takiej niepewności, nie bardzo wiadomo, tak? Szansa na to, że Stany Zjednoczone raz na zawsze uporządkują ta idea wolności, niesienia wolności, tak wydawało się, że przeżywa renesans, no po czym...
Okazuje się, że dla każdego ta tak, wolność znaczy ale, jednak...
Ale na przykład Henry Kissinger, który teraz został doradcą no. Trumpa w latach 80. mówił, że Chiny to jest najbliższy...
No tak,
to
wtedy on był jeden z architektów otwarcia się na Chiny, a przy okazji załagodzenia stosunków ze Związkiem Radzieckim.
No, ale wydaje mi się, że dla wtedy, Polski jedna...
No. Człowiek, który z Breżniewem i Mao Tse-tungiem jeszcze się układał i teraz okazuje się, że będzie się, no może nie on osobiście, bo jest mocno starszym panem dobijającym bardzo godnego wieku 100 lat, natomiast ale ten typ myślenia tak będzie dominował.
No tak, czyli na naszych oczach nie tylko koniec tego zmistyfikowanego zresztą hasła końca historii, to już jakiś czas temu, jednak historia się nie skończyła na zwycięstwie liberalizmu, ale także, jeśli chodzi o Amerykę, wyczerpywanie się tego mitu Pax Americana i związanego z nim, także to nie przez przypadek, że łacina tutaj Pax Americana, trochę wyobrażenia o Stanach jako o tym Rzymie, który wyznacza limesy, tak, granice świata wolnego i tam stawia swoje garnizony, tam pilnuje pokoju w świecie. No, zobaczymy, czy to będzie zasadnicza zmiana w najbliższych latach. Rozmawialiśmy o Polsce, rozmawialiśmy o świecie. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali, to tym razem moje wejście, żebyśmy porozmawiali o chrześcijaństwie, żebyśmy porozmawiali o Kościele, bo no nie tylko, że za sprawą wszystkich perturbacji rzymskich w ostatnich latach, ale po prostu, można powiedzieć, z natury rzeczy, tak? Kościół jest zagadnieniem ważnym nie tylko indywidualnie, tak, dla poszczególnych ludzi, ale dla naszej cywilizacji również i dla stanu rzeczy w świecie. Ja uważam, że na tym właśnie terenie stało się i dzieje się coś, co na pewno w najbliższych latach będzie różnymi wybuchami się przejawiało dalej. Myślę o aktualnym stanie i owocowaniu pontyfikatu papieża Franciszka. I myślę tutaj o takich trzech rzeczach. Jedno to jest to, co najściślej jest związane z wydaniem właśnie w ubiegłym roku, znaczy w roku 2016, adhortacji Amoris Laetitia. To jest tak, że papieże wydają dużo dokumentów. W wieku XX i naszej części XXI tych dokumentów też było już bardzo dużo. Niemniej taki skromny w sumie dokument adhortacja posynodalna Amoris Laetitia zaznacza się jako taki moment, w którym interpretacja tego dokumentu, jako taki moment, w którym jest jakieś rozejście się w tę lub drugą stronę dla Kościoła. Myślę, że to nie jest tylko kwestia interpretacji tam ostatecznie bardzo niewielkiego fragmentu tego dokumentu, ale który wszyscy właściwie uważają za kluczowy, tak? To znaczy tego, w którym jest mowa o tym, czy osoby rozwiedzione, które ponownie zawarły związek, to czy one będą dopuszczane do komunii świętej, no można powiedzieć na zasadzie pewnego wczucia się w ich sytuację, w jakąś nieodwracalność ich decyzji. Tak to jakoś tam w interpretacjach tych, które idą w tym kierunku, tak to się przedstawia. No więc to oczywiście jest nie tylko jakaś punktowa zmiana, tak, w dyscyplinie sakramentalnej Kościoła, tylko no jak zwracają uwagę liczni komentatorzy, krytycy i tak dalej, to jest tak, że pójście w tym kierunku to jest tak naprawdę w konsekwencji zmiana po prostu całej teologii Kościoła, dotyczącej sakramentów, dotyczącej sumienia, dotyczącej prawa moralnego. A więc to nie jest tylko zmiana tego, co należy robić przy ołtarzu, jak podchodzi ktoś do komunii. Tak? Jest instrukcja obsługi dotycząca takiego wycinkowego, bardzo ważnego, ale odcinkowego fragmentu. To jest tak naprawdę pytanie o tożsamość Kościoła, czy ona będzie miała ciągłość z tym całym rozumieniem objawienia, które do tej pory Kościół podtrzymywał, czy też nagle się okaże, że ze względu na przykład jakieś bardzo głęboko przeżywane potrzeby, zgłaszane zapotrzebowania, Kościół będzie dokonywał głębokiej, można powiedzieć tak, reinterpretacji idącej aż do zerwania, tak, z dotychczasową powszechnym rozumieniem objawienia, no nie na poziomie parafii czy szczególnych sektorów Kościoła, ale po prostu w ogóle do doktryny Kościoła. Więc ja widzę tutaj, to jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa to jest już rzecz związana po prostu z stylem pontyfikatu. Ja myślę, że tu właśnie już nie chodzi o papieża Franciszka, ale po prostu w ogóle, że w jakimś sensie doszliśmy do ściany w tym, co się działo przez cały wiek XX z pewnym rozwijaniem się takiej stylu pontyfikatów, tak, w stronę takiej coraz większej, widzialnej, aktywnej obecności papieża w różnych sytuacjach społecznych, tak, że jakby przeewoluowało od momentu, w którym papież pokazywał się stosunkowo rzadko, a tak naprawdę jego cała asceza, tak, polegała na tym, że raczej wypowiadał się wtedy, gdy wydawało się, że wypowiedzieć się musi, żeby coś rozstrzygnąć, decydować dla całego Kościoła. To był punkt startu, tak, a punkt dojścia dzisiaj jest taki, że no, papież bierze za telefon i dzwoni w trakcie programu telewizyjnego jakiegoś, zgłasza się, mówi, że właśnie go ich ogląda, podoba mu się, uważa, że to ciekawy program. I, no, jakby dalej już możemy dojść już tylko do takiej sytuacji, że papież po prostu fizycznie, tak, chodzi na koncerty, do teatru, nie na zasadzie tego czy innego uroczystego koncertu, ale po prostu, no, kupuje bilet, wchodzi, trochę sobie porozmawia, pobywa gdzieś w kawiarni, to jakby w tę stronę. No to jest, nie o to chodzi, że w pierwszym momencie można to rozpoznawać jako rzecz na przykład przyjemną, tak, papież jest wśród ludzi, tylko że to pociąga za sobą no taką konsekwencję, że papież jest coraz, tak naprawdę coraz mniej powszechny, tak, coraz mniej jakby mówi o rzeczach, które są tak samo niezbędne wszystkim, coraz mniej służy wszystkim, tak, swoimi wypowiedziami, a coraz bardziej, można powiedzieć, jest widoczny w kontakcie z konkretnymi ludźmi, których na przykład chwali, wyróżnia, tak, czasami, no, jakby wiemy, to dotyczy to osób, z którymi jest jakby szereg też problemów w interpretacji ich działań. I trzecia rzecz, która wydaje mi się, że jest w ogóle materiałem na rozmowę przy innej okazji, to jest taka, no, coś zasadniczego tutaj przed nami wyłania się, jeśli chodzi o teologię papiestwa. To znaczy, czy to jest tak, że papież to jest przede wszystkim strażnik objawienia, który wyraźnie jest sługą pewnej niezmiennej prawdy, ze wskazaniem na to, że jest sługą, tak? Czy też jest on rzecznikiem, jak to papież Franciszek czasami mówi, takiego nieprzewidywalnego, tak? Nieprzewidywalnego Boga, który gdy chce, to zmienia, to przestawia, to w ogóle jakby nie musi się tłumaczyć. W pewnym sensie nie musi się tłumaczyć. Trochę tak, jak teraz mamy ten kryzys związany z tym, że kardynałowie, czterech kardynałów zadało takie pytania, no, papieżowi, jak rozumieć pewne rzeczy, i on nie musi odpowiadać, tak? No, w tym sensie po ludzku nie musi odpowiadać, ale w logice papieża, który jest rzecznikiem prawdy i jakimś, można powiedzieć, jedynym autoryzowanym, no to jakby główną jego zadaniem jest odpowiadać w takich sytuacjach. Natomiast w tej drugiej logice papież jako rzecznik siły, która nie musi się, jakby to powiedzieć, tłumaczyć, bo jest nieprzewidywalna, no to jest naturalne, że papież się tłumaczyć nie musi, bo papież sprawuje pewną władzę, która, jeśli jeszcze w dodatku potrafi się przedstawić jako władza uśmiechnięta, władza bliska i tak dalej, no to właściwie, no, nic więcej nie możemy się od niej spodziewać.
A trzecia logika jest taka, że jeżeli papież ma być ikoną Jezusa, czy wręcz nowym Jezusem w jakimś sensie, Jezusem w dzisiejszych czasach, tak? Nie Piotrem naszych czasów, tylko Jezusem naszych czasów, no to tak jak Jezus, on sama jego osoba jest nauczaniem. Wszystko, co, nie tylko słowa są nauczaniem, tak? Ale gesty, ale odmowa udzielenia odpowiedzi, wycofanie się na pustynię, prawda? Przejście pomimo tłumu i zniknięcie im sprzed oczu też staje się...
Takie utożsamienie.
Tak, tylko że to jest fałszywe, tak, zupełnie. No, tak. Utożsamienie, tak.
Bo wtedy nie mamy do czynienia z zastępstwem, tak, przez sprawowanie urzędu, tylko
z nowym Jezusem,
uobecnieniem.
Z trwającym ciągle objawieniem publicznym, które cały czas jakieś nowości nam tutaj poddaje. Duch Święty, który ma cały czas nam nowe rzeczy objawiać, a nie objawiać nowe sensy tego, co raz już zostało objawione i tylko dzięki nieustannie działającemu Duchowi Świętemu w Kościele ma to być aplikowane do nowych sytuacji, tylko po prostu nowości, tak? Zaprzeczające
powiedział, że taki kryzys, który gdzieś tam całą naszą kulturę toczy, bym powiedział, w czasach nowoczesnych, to znaczy, że jest takie lekceważenie wobec właśnie jakiegoś rozumu wspólnej przestrzeni, tak? Tradycja w Kościele jest takim rozumem wspólnym. Jak rozumiemy to, że Bóg objawiał się w historii i mówił do nas jako do ludu Bożego, tak? Który od Izraela aż po czasy ostateczne wędruje w jego kierunku, no to jest jakby, doszliśmy chyba do takiego właśnie momentu, że gdzieś tego papieża, część Kościoła, część ludzi wierzących, ale i też świat świecki już stawia ponad tą racjonalnością. To znaczy rzeczywiście Piotr zamienia się w Jezusa, tak, niemalże moglibyśmy powiedzieć, i jakby niezależnie od czasami intencji papieża, który, no ja uważam, że jakby poprzez swoją formację jezuicką, również pewną specyficzną, nowoczesną, gdzie jest taki priorytet działania właśnie, aktu pewnego, takie ustanawiania pewnych rzeczy, jakby wchodzi dosyć łatwo w tego typu logikę, jak również tą logikę takiego rozeznawania duchowego charakterystyczną, tak, dla przykład dla ćwiczeń, prawda, duchowych świętego Ignacego, to znaczy gdzieś właśnie się przekracza swoje ograniczenia, wchodzi się w różne wyobrażenia, wchodzi się w różne role i odkrywa się w sobie coś, żeby pójść głębiej, tak, i to ma przekroczyć...
Jakby wraca się samego siebie na drugą stronę, tak?
Tylko, że jest...
Wychodzi się z siebie i staje obok, to też ma swoje granice, prawda?
Wydaje się, to jednak jest pewien problem osobistego rozwoju duchowego, a reprezentowania urzędu, tak, który także ma swoje wymagania. Ale co do tego w ogóle jakby konfliktu, jaki się w Kościele na tym tle jakby uwidacznia, no to trzeba powiedzieć, że jak mamy tą grupę właśnie kardynałów, którzy stawiają papieżowi pytania, no i teraz już jakby wydaje się, że chcą iść krok dalej, to znaczy mówi się o tym, że po okresie Świąt Bożego Narodzenia będzie jakaś nota korygująca w stosunku do papieża wydawana, co jest ewenement
bez precedensu, prawda? Tak.
To znaczy wobec milczenia papieża w takiej kwestii wyprecyzowania tego, co stoi w adhortacji, jakby część
to nie będzie musiało
duchownych, część kardynałów chce po prostu wydać taki dokument, który, jak oni mówią, wyda prawo
to nie będzie musiało być
mocną i ortodoksyjną interpretację.
Tak jest. Znaczy to właśnie o to chodzi, że to może być pozytywny dokument w tym, w sensie formalnym, tak? To znaczy, że to nie musi być, tam w ogóle może być nieużyte słowo korekta, nie wiem, jakaś konfrontacja wobec papieża, tylko przedstawienie ze strony kardynałów tego, jak oni rozumieją ortodoksyjną wykładnię tych fragmentów, tak katechizmową.
Chociaż nie wiem, czy przedstawią to właśnie, nie wiem, czy taki subiektywny to przedstawią, że to jest ich wykładnia. Myślę, że raczej możemy mieć do czynienia z raczej takim dokumentem, gdzie po prostu kardynałowie jakby mocą jakiegoś też swojego autorytetu, prawda, no, najbliższych współpracowników papieża będą chcieli opisać, włączyć Amoris Laetitia w cały organizm nauczania Kościoła.
No cóż, także i w tym przypadku nasze rozważania dochodzą do granicy prorokowania, a na tym się musimy zatrzymać, ponieważ tu w konwersatorium nie korzystamy z charyzmatu prorockiego. Jedynie poczciwe rozumowanie i dobijanie się o zdrowy rozsądek nam tutaj pozostaje. Więc no cóż, zatrzymajmy się tutaj. Życzymy Państwu, szanownym naszym słuchaczom i uczestnikom tego myślenia, które tutaj podejmujemy, życzymy wszystkiego dobrego w tym roku pańskim 2017, w tym roku, którym, jak już widać, wszystkie cnoty się przydadzą, i sprawiedliwość, i pewnie męstwo się przyda, i roztropność, i wszystkie pozostałe także z umiarkowaniem włącznie. Dziękuję za Państwa uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Teraz żegnamy się z Państwem. Michał Barcikowski.
Do widzenia.
Tomasz Rowiński.
Dziękuję.
I Paweł Milczarek.